Szczekaczka. Ważne rzeczy, mój bracie. Wojna tuż nad nami. Wojna o Polskę, bracie. Będziemy Polakami. Mieczysław Kotlarczyk z przyjemnością słuchał głębokiego baretonu Lolka, który deklamował pana Tadeusza Dama Mickiewicza. Konspiracyjny teatr rapsodyczny wystawiał kolejny spektakl. Z ulicy dobiegło ujadanie szczekaczki. Uwaga, uwaga! Podajemy najnowsze wiadomości z frontu. W całym Krakowie rozmieszczone były takie głośniki. Nadawano przez nie komunikaty okupantów. Bohaterskie wojska Wehrmachtu w niepowstrzymanym pochodzie maszerują na wschód. Nasza armia zadaje ciężkie straty bolszewikom. Jazgot z głośnika mieszał się z wierszem polskiego poety. Ja, niegdyś dumny z narodu, jacom był junakiem, spuściłem głowę. Kwestarz, zwałem się robakiem. Karol z jakimś wewnętrznym uporem ciągnął kwestię, choć całe wrażenie psuł ten nieznośny hałas z ulicy. Recytował jeden z najdramatyczniejszych i zarazem najpiękniejszych fragmentów arcydzieła polskiej literatury – spowiedź umierającego Jacka Soplicy. Teraz, rzekł, panie, sługę twego puść spokojem. Wszyscy uklękli, a potem ozwał się pod progiem dzwonek. Znak, że przyjechał pleban z Panem Bogiem. Szczekaczka zamilkła. Właśnie już noc schodziła i przez niebo mleczne, różowe, biegną pierwsze promyki słoneczne. Gratuluję! Poczynił pan znaczne postępy, pochwalił Lolka słynny reżyser Juliusz Osterwa, który zasiadł tego popołudnia na widowni. Ale czemu nie przerwał pan recytacji? Ta szczekaczka zepsuła całe wrażenie. Sądzi pan, że trzeba było przerwać? Bo mnie się wydaje, że to byłaby prawdziwa porażka. Dobro nie może cofać się przed złem. Nie rozumiem. Przecież najważniejszy jest efekt artystyczny. Chyba Karolowi nie chodzi tylko o to, do rozmowy wtrącił się Kotlarczyk. I sądzę, że go nie przekonamy. Od Anioła Stróża. Zobaczyłem Lolka 40 lat później, kilkanaście tysięcy kilometrów dalej. W 1983 roku papież Jan Paweł II przyjechał do Nikaragui w Ameryce Środkowej. Rządzili tam wówczas wrodzy kościołowi komuniści. Ojciec Święty odprawiał mszę na centralnym placu stolicy Managui. Kiedy mówił kazanie, podstawieni ludzie zaczęli wznosić wrogie okrzyki i zagłuszać jego słowa. Papież nie przerwał. Kiedy wrzaski się nasiliły, chwycił za pastora w kształcie krzyża, uniósł go w górę i krzyknął silencio, czyli cisza. Przydała mu się ta lekcja, którą przerobił w czasie okupacji. Będę księdzem. Twórca teatru rapsodycznego poznał już nieustępliwość swojego ucznia. Jakiś czas przed wystawieniem pana Tadeusza Lolek wyznał mu, że rezygnuje z kariery aktorskiej. Będę księdzem, powiedział po prostu. Lolek, zlituj się, co ty chcesz najlepszego zrobić? Załamał ręce szef teatru rapsodycznego. Wierz mi, Mieciu, dokładnie to przemyślałem. Ależ ty jesteś najlepszym naszym aktorem, mało tego. Jesteś pewnie jednym z najlepszych aktorów w Polsce. Sam Osterwa. Wiesz, jak cenię pana Juliusza, ale w tym momencie to nie ma znaczenia. Zupełnie cię nie pojmuję. Przecież wiesz, ile możesz zrobić dla Polski. Jako aktor będziesz miał dostęp do całej kulturalnej elity. Ksiądz? Wsadzą cię do jakiejś zabitej dechami wiochy, a tam będziesz uczył dzieci religii i słuchał spowiedzi starszych babci. Wiem, że będziesz mnie przekonywał, ale to bezskuteczne. Od Anioła Stróża. W duszy Karola dokonał się przełom. Jak do niego doszło? Jego Anioł Stróż może powiedzieć tylko tyle, że to wielka tajemnica. On sam tak o tym mówił. Coraz bardziej jawiło się w mojej świadomości światło. Bóg chce, ażebym został kapłanem. Pewnego dnia zobaczyłem to bardzo wyraźnie. Był to rodzaj jakiegoś wewnętrznego lśnienia. To lśnienie niosło w sobie radość i pewność innego powołania. I ta świadomość napełniła mnie jakimś wielkim, wewnętrznym spokojem. Łapanka. Od Anioła Stróża. Niemcy nadbiegli od strony Wisły. Kilku żołnierzy z karabinami w dłoniach zatrzymało się przy bramie wiodącej na posesję przy Tynieckiej 10. Rozłożyłem skrzydła, by zakryć przed ich oczami drzwi prowadzące do sutereny. Ominęli je i wbiegli po zewnętrznych schodach na górę do innego mieszkania. Odetchnąłem z ulgą. Mój podopieczny ocalał. Karol od 2 lat studiował w konspiracyjnym seminarium, ale wciąż pracował w Solwaju, już nie w kamieniołomach, lecz w fabryce sody. Pół roku po śmierci ojca wrócił na Tyniecką, gdzie zamieszkał także Mieczysław Kotlarczyk z żoną. Czuli się tu całkiem bezpiecznie. Aż do tej niedzieli. 6 sierpnia 1944 roku. Co to było? Zapytał Kotlarczyk, słysząc krzyki Niemców i tupot podkutych butów. Zaraz zobaczę, powiedział Lolek. Nie ruszajcie się z miejsca! Zofia, żona Mietka, zareagowała z właściwą kobiecie ostrożnością. Poczekajmy! Po pół godzinie odsunęli lekko firankę. Nikogo nie ma, szepnęła. Wyjdę, zobaczę, co się stało, zadeklarował ponownie Wojtyła. Ani się wasz! Może czekają za rogiem. Poczekali do zmroku. Następnego dnia rano Karol o wszystkim się dowiedział. Niemcy urządzili wielką łapankę. Wchodzili do domów i wyciągali mężczyzn zdolnych do noszenia broni. Chcieli się w ten sposób zabezpieczyć przed wybuchem powstania w Krakowie. W Warszawie Polacy chwycili za broń 1 sierpnia. Niedługo potem arcybiskup Sapieha, tak, ten sam, który kiedyś zwrócił na niego uwagę w Wadowicach, polecił Karolowi i innym konspiracyjnym klerykom przenieść się do kurii przy Franciszkańskiej 3. 5 miesięcy później do Krakowa wkroczyła armia sowiecka. Niemcy uciekli, skończyła się okupacja. Jeżeli patrzę na moją młodość, na tę młodość lat okupacji, straszliwych lat, to był koszmar. Widzę, że źródłem siły przebicia była właśnie Eucharystia. I nie tylko dla mnie, dla wielu, a chyba najbardziej dla tych, którym najtrudniej przyszło przebijać się. Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1987 rok. Krypta. Ksiądz Kazimierz Figlewicz uśmiechnął się do Lolka. Pamiętasz? Zapytał. Skinął głową. 7 lat, 2 miesiące i 1 dzień temu stał w tym samym miejscu i zakładał komrze, aby służyć księdzu Kazimierzowi do mszy. Dziś role poniekąd się odwróciły. A za chwilę Karol odprawi pierwszą w życiu Eucharystię, a jego dawny katecheta będzie mu pomagał. Jako tak zwany manduktor miał troszczyć się o to, by nowo wyświęcony ksiądz wszystko zrobił jak należy. Była jesień, dokładnie 2 listopada 1946 roku. Poprzedniego dnia Karol przyjął święcenia kapłańskie z rąk księcia Sapiehy. Dziś przyszedł do katedry na swoje prymicje. Za chwilę opuszczą zakrystię, przejdą obok ołtarza królowej Jadwigi, gdzie stanęli pamiętnego 1 września i zejdą do najstarszej części wawelskiej katedry. Idąc w stronę schodów wiodących do krypty świętego Leonarda, ksiądz Kazimierz myślał o drodze, która doprowadziła jego ucznia i wychowanka do tego miejsca i tego dnia. Lolek księdzem. Student, poeta, aktor, robotnik za chwilę stanie przy ołtarzu. Dziś dzień zaduszny. Będzie mógł odprawić 3 msze. Pewnie każdą ofiaruje za każdego ze zmarłych członków rodziny. Matkę, brata i siostrę, ojca. Ileż ten chłopak przeszedł? A co jeszcze przed nim? Od anioła stróża. Wielkie rzeczy, księże Kazimierzu, chciałem mu szepnąć na ucho. Ten dzień dla mnie był bardzo ważny. Pierwsza część misji została spełniona. Najwyższy doprowadził Lolka do kapłaństwa. Za kilka chwil wypowie słowa, po których Pan zejdzie z nieba i wstąpi w chleb i wino, które staną się jego ciałem i krwią. Karol otrzymał władzę codziennego czynienia cudu. Za 2 tygodnie wyjedzie w swoją pierwszą wielką podróż. Kardynał Sapieha dlatego udzielił mu wcześniej święceń kapłańskich. Razem z kolegą, księdzem Sławomirem Starowiejskim, Lolek Wojtyła miał pojechać do Rzymu, kontynuować studia i tam zrobić doktorat.